Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. A o tej porze, jak co tydzień, zapraszamy już na porady ekologa. A w studiu bardzo serdecznie witamy pana doktora Leszka Kożuchowskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam. Odnotował w swoich rozważaniach John kardynał Newman: prowadź mnie, światło, swą błogą opieką, światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, więc Ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych widoku, starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz, światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało, gdym przez głuchą ciemność, przez bór, pustynię błąkał się dumny, o, czuwaj nade mną, aż noc przeminie, aż świt odsłoni te drogie postacie, którem ukochał niegdyś, którem stracił. Zaś w 1997 roku sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński zapisał: Dozwól, Stwórco, abym w każdym Twoim stworzeniu łatwo dostrzegł Twoją mądrość i dobroć. Dozwól, Ojcze, abym umiał miłować każde stworzenie, jak Ty je miłujesz. Dozwól, Ojcze, abym umiał każdego człowieka tak uszanować, jak Ty go szanujesz. Pomóż, Boży Synu, abym chciał służyć każdemu, jak Ty stale służysz. Pomóż, Chryste, abym umiał oddać się za ludzi, jak Ty to uczyniłeś. Pomóż, Chryste, bym każdą moją myślą nieżyczliwą nie prześladował nikogo. Pomóż, Zbawco, bym ludziom pomagał do wyzwolenia się z siebie. Pomóż, Nauczycielu, bym dla każdego był wyrozumiały, wielkoduszny i uczynny. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, i napełnij radością, pokojem i ufnością moje serce. Zjednocz, Duchu Miłości, całą rodzinę ludzką, aby żywiła w sobie szczere pragnienie pokoju Bożego dla narodów. Pozostań z nami, Duchu Jedności, i spraw, by nic nie zdołało podzielić ludzi przeciwko sobie. Dziewico Matko, przygarnij do swego serca wszystkich, dzieci tej ziemi, aby odczuły Twoją macierzyńską opiekę i dobroć. Wszystkim z Boga narodzonym, wszystkim ozdobionym człowieczeństwem błogosławie, aby imiona ich były zapisane w niebie. Podziwiając urzekające piękno zimowych krajobrazów, powinniśmy pamiętać, że zima to niezwykle trudny okres w życiu zwierząt, przedłużająca się zima. Wiele z nich usiłuje przetrwać ten czas, przesypiając zimowe miesiące w rozmaitych kryjówkach. Inne zmuszone są do codziennej walki o przetrwanie, zmagając się z dokuczliwym chłodem i niedostatkiem pożywienia. Pamiętajmy więc, aby w miarę swoich możliwości pomagać im w przetrwaniu. Każda odrobina pożywienia ma dla nich ogromne znaczenie. I teraz apel pana ministra środowiska Jana Szyszko o dokarmianie zwierząt. W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, niskimi temperaturami oraz grubą, zamarzniętą pokrywą śnieżną, utrudniającą zwierzętom dostęp do pokarmu, apeluję do wszystkich, dzieci i dorosłych, szkół i organizacji pozarządowych, a także pozostałych podmiotów, o zimowe dokarmianie zwierzyny w lasach i na polach oraz ptaków w miastach. Ciężka zima wpływa niekorzystnie na kondycję zwierząt. Dlatego wszyscy powinniśmy włączyć się w ich ochronę poprzez podjęcie takich działań. Należy przy tym pamiętać, aby być konsekwentnym i kontynuować dokarmianie aż do poprawy warunków bytowania zwierzyny. Śmiertelnie niebezpieczne dla zwierząt są opady deszczu i następujące po nich dni chłodne, które wyziębiają organizm. Przy tak zmiennej pogodzie warto dokarmiać zwierzęta aż do pierwszych dni przedwiośnia. O porady w sprawie sposobów dokarmiania proponuję zwracać się do Polskiego Związku Łowieckiego, jednostek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest ochrona przyrody. Przy polskich drogach trwa masakra przydrożnych drzew. Pod hasłami bezpieczeństwa kierowców i modernizacji dróg niszczy się ukształtowany przed wiekami krajobraz. Wycinka drzew pozbawiona jest jakiejkolwiek kontroli. Widok dróg chwyta za gardło. Krajobraz jak po kataklizmie. Powyrywane korzenie i pnie starych lip leżą pokotem przy poboczach. Nikną szpalery starych drzew przy krętych drogach, którymi i tak nie da się szybko jeździć. Pozostaje monotonna przestrzeń. Unicestwiono dla przykładu malowniczą aleję klonów, lip i jesionów na trasie Mikołajki-Giżycko. Zaś w planach jest dalsza wycinka przy drodze prowadzącej do Reszla i Świętej Lipki, jednej z najładniejszych na Mazurach tras widokowych. Na Warmii padają stuletnie dęby. W Pomorskim w 2005 roku miało być wyciętych ponad 1000 drzew. Wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zadeklarował na łamach Rzeczypospolitej, że chciałby wyciąć wszystkie drzewa z poboczy dróg Warmii i Mazur, ale nie ma na to pieniędzy. Przy drogach krajowych województwa zniknie 2,5 tysiąca drzew. Skali wyrębów przy drogach gminnych i powiatowych, gdzie rosną najpiękniejsze i najstarsze drzewa, nikt nie jest w stanie oszacować. Samorządy nie pytają nikogo o zgodę, bo nie muszą, tylko taśmowo tną wszystko jak leci. Prawdziwa hekatomba zaczęła się w kwietniu 2004 roku, kiedy pod wpływem lobby policjantów i drogowców Sejm uchwalił ustawę o ochronie przyrody, która decyzję o wycince drzew przy drogach krajowych i wojewódzkich przekazuje zarządowi dróg, a w przypadku dróg powiatowych i gminnych burmistrzom, starostom, wójtom lub prezydentom miast. Konserwatorzy zaś przyrody mogą się tylko bezsilnie przyglądać. Tymczasem lasy i zadrzewienia obok walorów estetycznych przynoszą wiele korzyści. Oprócz regulacji temperatury, wilgotności i ruchów powietrza, drzewa przeciwdziałają zanieczyszczeniom w różny sposób. Niektóre ulegają uszkodzeniu na skutek działania gazów i cząsteczek stałych znajdujących się w powietrzu, podczas gdy inne pochłaniają i zużytkowują skażenie bez widocznej szkody. Drzewa mogą pochłaniać niektóre zanieczyszczenia podczas swoich naturalnych procesów życiowych, wspólnych wszystkim roślinom. W procesie wymiany gazów rośliny pobierają dwutlenek węgla, przerabiają go na środki odżywcze i wydzielają tlen. Ta wymiana odbywa się poprzez aparaty szparkowe na powierzchni liścia. W czasie normalnego otwarcia tych aparatów mogą do nich wniknąć również inne elementy. Mogą to być takie zanieczyszczenia jak chlor, dwutlenek siarki i fluorki. Roślina zużytkowuje część tych materiałów do produkcji związków organicznych, a inne wydziela w powietrze lub do gleby. W ten sposób roślina otrzymuje substancje odżywcze i pomaga w oczyszczaniu powietrza. Wyraźne zdolności drzew w oczyszczaniu powietrza można zaobserwować na pokrytych kurzem drzewach wzdłuż nieutwardzonych dróg. Innym przykładem jest biaława masa chemicznych substancji odmrażających, która zbiera się na roślinach podczas zimy, oraz szara błonka występująca na drzewach w pobliżu kamieniołomów i cegielni. We wszystkich tych przypadkach liście są pierwszymi receptorami zanieczyszczeń. Na powierzchni liści znajdują się kolce lub włoski ułatwiające chwytanie zanieczyszczeń. Cząsteczki toksycznych gazów przylegają również łatwo do powierzchni liścia pokrytej nalotem woskowym lub błonką wilgoci. Inną, ważną cechą jest wielkość i liczba przedchlinek. Pole elektryczne liścia może także powodować przyciąganie cząsteczek zanieczyszczeń o przeciwnym ładunku. Ulistnienie. Liczba, ułożenie i gęstość liści, tak samo jak rozstawienie i układ drzew, może mieć wpływ na ich zdolność do zmniejszania poziomu zanieczyszczeń powietrza. Rzadkie sito, na przykład, ma mniejsze zdolności oczyszczania niż duże, gęste sito. Pnie i gałęzie mogą być również pomocne w oczyszczaniu atmosfery. Drzewa z licznymi gałęziami mogą bardziej efektywnie oczyszczać powietrze niż te, które mają mniej konarów. Podobnie gruby pień o szorstkiej, porowatej korze zatrzymuje więcej cząsteczek zanieczyszczeń niż pień cienki o gładkiej korze. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że drzewa liściaste lepiej oczyszczają atmosferę niż iglaste. Istotnie, drzewa liściaste mają większe liście, ale iglaste pozostają zielone przez cały rok i faktycznie mogą mieć nawet większą powierzchnię liściową. Pomimo, że drzewa wykonują dobrą robotę, pomagając w oczyszczaniu powietrza, najlepiej jest walczyć z zanieczyszczeniami u ich źródeł. Musimy znaleźć nowe, mniej toksyczne dla środowiska źródła energii, lepiej użytkować transport masowy i scentralizować urządzenia do spalania. Przy właściwym prawodawstwie i zmianach w polityce użytkowania ziemi można rozproszyć źródła przemysłowych zanieczyszczeń. Należy również zreformować sposoby użytkowania paliw. Drzewa nie są w stanie sprostać wszystkim problemom związanym z zanieczyszczeniem powietrza, ale puszcze, przydrożne parki i drzewa rosnące wzdłuż autostrad mogą pomóc w zmniejszeniu ilości trujących substancji w atmosferze. Poniżej będę mówił o kilku rodzajach działań oczyszczających, które dokonują się przy udziale drzew. Kiedy wiatry niosące zanieczyszczenia przedostają się przez siatkę drzew, wtedy tracą swą szybkość oraz część ładunku zanieczyszczeń. Poprzez kontakt z drzewami strumienie powietrza częściowo zmieniają kierunek, nierzadko przynosząc korzyść ludziom i zwierzętom żyjącym poza granicami lasu. ciepłe powietrze, zwłaszcza jeżeli zostało unieruchomione poniżej warstwy powietrza chłodnego, tak jak to bywa w przypadku inwersji temperatur, zwiększa zanieczyszczenie. Zaś transpiracja znacznych ilości wilgoci powoduje oziębienie otoczenia drzew. Dzięki temu powietrze, którym oddychamy, staje się zdrowsze. W lesie człowieka otaczają zwykle przyjemne zapachy. Drzewa bowiem pomagają w odświeżeniu brudnego powietrza, filtrując je i napełniając własnym, naturalnym, miłym aromatem. W miastach, gdzie tereny zielone często ustępują miejsca na rzecz urbanizacji i rozwoju przemysłu, atmosfera jest bardziej podatna na problemy z rodzaju wysp gorąca, a więc nieruchomego powietrza, smogu fotochemicznego oraz zakłóceń widoczności i promieniowaniu słonecznym. Sadzenie ochronnych pasów zieleni na obszarach zabudowanych może pomóc w zmniejszeniu szkodliwych skutków zanieczyszczeń. Zadziwiające jest, że drzewa mogą przynosić te wszystkie korzyści atmosferze, a mimo to stale żyć. Na nieszczęście zanieczyszczenie powietrza może powodować szkody nawet wtedy, jeżeli ich skutki są niezauważalne. Drzewa różnią się między sobą tolerancją i reakcją na zanieczyszczenia. W doświadczeniach z osikami rośliny tej samej wysokości posadzono w identycznych warunkach i traktowano regularnie trującym gazem, dwutlenkiem siarki. Niektóre rośliny rosły bujnie, wydawało się, że zanieczyszczenie nawet im służyło. Inne pozostawały przygłuszone i schorowane. Dlaczego rośliny tego samego gatunku tak różnie reagowały? Na różnice we wzroście wpływały prawdopodobnie zależności środowiskowe, jak też indywidualne cechy genetyczne. Obecność lub brak pewnych genów daje większą tolerancję drzewa na zanieczyszczenie powietrza. Wyszukanie drzew z taką genetyczną tolerancją jest bazą do selekcji i hodowli drzew odpornych na trujące związki. Które drzewa efektywnie oczyszczają powietrze, odporniejsze czy też wrażliwsze? Mówi się, że drzewa wrażliwe są bardziej użyteczne, ponieważ absorbują więcej zanieczyszczeń, ale prawdziwa może być również teoria przeciwna. Drzewa odporne, nawet jeśli absorbują mniej zanieczyszczeń, oddziałują skuteczniej, albowiem z reguły żyją dłużej. Na równi z roślinnością i wodą, głównym odbiorcą lub ściekiem zanieczyszczeń powietrza, szczególnie cząstek ciężkich metali i gazów, takich jak dwutlenek węgla, jest gleba. W cyklu odżywiania drzewa mogą zużywać niektóre substancje w procesie wzrostu i rozwoju. Naukowcy są też zainteresowani wyselekcjonowaniem drzew, które najwydatniej zmniejszą zanieczyszczenie gleby. Oczywiście, u wszystkich roślin następuje moment, kiedy zanieczyszczenia nie przynoszą korzyści, a tylko szkodzą. Prowadzone badania pomogą nam zrozumieć współzależności między drzewami a zanieczyszczeniami powietrza i pozwolą na wytworzenie bardziej harmonijnej równowagi między społeczeństwem a środowiskiem przyrodniczym. Powszechnie się sądzi, że środowisko miejskie zatrute spalinami i smogiem dolegliwym dla ludzi nie służy drzewom. Tymczasem badania przeprowadzone na topolach w szczególnie zasmogowanym centrum Nowego Jorku wykazały coś wręcz przeciwnego. Stwierdzono, że przyrosty roczne w przypadku tych drzew są tam prawie dwukrotnie większe niż rosnących na terenach wiejskich. A właśnie te drzewa, o czym tu wielokrotnie mówiłem, broniąc ich przed zagładą, nie są u nas w łaskach i bywają wycinane i ogławiane z gorliwością godną lepszej sprawy. Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku bije wszelkie rekordy, a to pole wykorzystują owe zanieczyszczenia do swego rozwoju. Badania uwzględniały również żyzność gleby w miejscach nasadzeń, wykazując, że nie miała ona dla wzrostu topól znaczenia. Według opracowanych wniosków sprawcą tego fenomenu okazał się ozon, którego nadmiar w smogu miejskim, dodajmy, niezwykle szkodliwy dla ludzi, zwłaszcza dzięki spalinom z komunikacji, tworzy szczególną uciążliwość i to zarówno dla większości roślin, jak i oczywiście dla nas. Stwierdzono przy tym, że tlenki azotu występujące w dużym nasileniu w miejskim smogu reagują z ozonem nocą przy braku promieniowania słonecznego i co najważniejsze, jest on przekształcany w życiodajny tlen. Właśnie nasilenie tej nocnej przemiany niweluje szkodliwe emisje dzienne. Na terenach pozamiejskich emisje są mniejsze, dlatego tam topole rosną gorzej. A w naszych miastach topolom wydano walkę. Ciekawe, jakie będą wkrótce skutki tego dla zdrowia ludzi, a także dla pozostałej miejskiej zieleni. Badania amerykańskie potwierdziły to, co od dawna powtarza wielu naszych dendrologów, zrozpaczonych usuwaniem topól z polskich miast i dróg. To topole są najlepszymi filtrami skażonego powietrza. Tyle na dziś, proszę Państwa. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.